Bezmiar. O bezmiarze życia. Bezmiar.
O dostępności urzędów i innych miejsc użyteczności publicznej dla osób z różnymi potrzebami porozmawiamy w audycji w cyklu Bezmiar. Agnieszka Krawiec, dzień dobry. Obok mnie Krzysztof Piskorz, koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji oraz regionalny koordynator do spraw dostępności w lubelskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Krzysztofie, to pytanie na początek. Czy lubelski oddział ZUS jest dostępny dla osób z różnymi potrzebami?
Tak, jest pod tym względem bardzo dobrze. Nie powiem, że idealnie, żeby nie zafałszowywać rzeczywistości. Natomiast no, są to budynki relatywnie niestare, więc jeśli chodzi o te tak zwane bariery poziome, to w większości przypadków ich nie ma, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę sale obsługi, które w lubelskim oddziale są dwie. Do obu nich prowadzą drzwi otwierane automatycznie. Wewnątrz nie ma, że ponownie się posłużę żargonem, nie ma właśnie żadnych barier ani pionowych, ani poziomych, czyli nie trzeba w drodze na salę pokonywać schodów, nie ma jakichś progów wystających, mamy tak zwane ścieżki naprowadzające, które przydają się do nawigowania osobom, które na przykład mają niepełnosprawność narządu wzroku. Na samej sali są też osoby, które asystują, to znaczy nawet jeśli ktoś jest po raz pierwszy w ZUS-ie, bo osobą ze szczególnymi potrzebami może być chociażby ktoś taki, kto ma jakiś deficyt, nazwijmy to, informacji. Czyli po prostu jestem pierwszy raz w ZUS-ie, też wymagam tej dostępności informacyjnej, więc te właśnie osoby zawsze pokierują, pomogą wybrać odpowiedni numer na kolejkomacie, też pomogą w tych kwestiach merytorycznych, więc myślę, że no, nasi klienci mogą się czuć tutaj bezpiecznie, są osoby, które się nimi zaopiekują, nie ma jakichś problemów z nawigacją, myślę, że sam ZUS też jest oznaczony, dotarcie do niego też nie nastręcza problemów, są przystanki, które są nawet przecież nazwane Zakład Ubezpieczeń Społecznych, więc nie ma wątpliwości, gdzie należy wysiąść. No oczywiście należy pamiętać, że oddział lubelski ZUS to nie tylko budynki w Lublinie, to jest także 10 placówek terenowych zajmujących część województwa, bo drugą część województwa pokrywa oddział w Biłgoraju. I tutaj też jest pod tym względem dobrze, a nawet lepiej, ponieważ niedawno biuro terenowe w Rykach zyskało nową siedzibę w nowym budynku i ta nowa siedziba też jest właśnie dostosowana, też są te wszystkie udogodnienia, o których wspominałem. W związku z czym no, na pewno jest progres. No szczególnie, że należy pamiętać, że ZUS te budynki ma o najróżniejszym stanie zarówno własności, jak i w różnym wieku. Czyli no, część to są budynki nasze, część są budynki nowe, część to są budynki wynajmowane, gdzie czasem no, bez zgody najemcy nie można wbić tego przysłowiowego gwoździa. A co dopiero mówić o montażu chociażby drzwi automatycznych. Niedawno przygotowywałem taki raport, który obowiązkowo co 4 lata musimy wysyłać do Głównego Urzędu Statystycznego i przy tej okazji właśnie wysyłałem zapytanie do wszystkich jednostek terenowych, czy były właśnie w tej ostatniej czterolatce takie sytuacje, kiedy ktoś się skarżył, no to były to naprawdę pojedyncze przypadki, że trzeba było faktycznie jakoś no, czy improwizować, czy zapewniać w jakiś alternatywny sposób dotarcie do naszej placówki, no i w większości się to wiązało właśnie z, no ze schodami, które jednak w niektórych placówkach jeszcze są, aczkolwiek no cały czas plany modernizacyjne mamy, no i oczywiście w miarę dostępności środków te bariery też się staramy niwelować.
Ale tak jak pan już zauważył, dostępność to nie jest tylko podjazd, szerokie wejście do budynku, brak schodów, obecność windy.
Tak, zdecydowanie to rozmawialiśmy, kiedy poprzednio mieliśmy okazję się spotkać tutaj w studiu przy okazji naszej konferencji listopadowej, że dostępność ma te trzy takie ustawowe aspekty, czyli właśnie dostępność architektoniczna, czyli ta, która się stereotypowo najczęściej kojarzy, czyli właśnie oprócz podjazdów jeszcze pewnie miejsca parkingowe, plus obowiązkowo znaczek niebieski i wózka. Do tego mamy tę dostępność informacyjno-komunikacyjną i dostępność cyfrową, która też jest bardzo istotnym aspektem. No głównie się to sprowadza oczywiście do dostępności stron internetowych podmiotów publicznych i dostępności ich aplikacji. aplikacji mobilnych, jeśli takowe posiadają. To też ważne, bo oczywiście no, to jest banałem mówić teraz, że społeczeństwo się tam cyfryzuje, że ludzie się przesiadają na te urządzenia mobilne, bo to już się stało, to nie można mówić, że to jest jakiś proces. Może jeszcze nie w 100%, ale no, na pewno większość społeczeństwa już, jeśli nie wyłącznie, to przynajmniej w większości korzysta właśnie z tego rodzaju udogodnień. No i na przykład dla osób właśnie z różnymi niepełnosprawnościami, no to jest po prostu coś genialnego. Ja sam kiedyś byłem na szkoleniu związanym z udogodnieniami, z dostępnością dla osób głuchych i na przykład tam prowadzący powiedział taką no, banalną rzecz, na przykład smartbandy, czy w ogóle te inteligentne różne opaski i zegarki, jak ułatwiły życie osobom głuchym, jeśli chodzi właśnie o połączenia, czy odbieranie tych połączeń, czy chociażby budzenie się. Bo wcześniej to takie patenty słyszałem od osób głuchych, że na przykład się brało jakiś możliwie potężny budzik, taki ten analogowy z tymi gongami, umieszczało się go pod poduszką. Teraz przecież wibruje i to dość mocno opaska na ręce. Ta osoba nie musi mieć przy sobie cały czas telefonu, tylko on może sobie gdzieś tam leżeć na szafce, wystarczy, że ma się sparowaną z nim opaskę. I tak samo właśnie ta dostępność usług cyfrowych też zdecydowanie ułatwia życie, bo po pierwsze nie trzeba już w wielu przypadkach do tego urzędu iść, co też rozwiązuje dużo barier komunikacyjnych, nie tylko związanych z samą architektoniką, ale chociażby z dostępnością transportową, która też jest ściśle powiązana z dostępnością urzędów, bo co z tego, że będziemy mieli piękny budynek bez, nie wiem, bez ciężkich drzwi, bez schodów stromych, etc., skoro nie dostaniemy się do niego, bo na przykład mieszkamy na jakiejś wsi, z której jeździ autobus raz dziennie, albo i to nie. Więc to na pewno upowszechniło wszelkiego rodzaju e-wizyty, możliwość składania wniosków przez internet, możliwość składania wniosków, tak jak chociażby jest to w naszej aplikacji mobilnej, o te różne świadczenia dla rodziny z 800+ na czele. Nawiasem mówiąc, przypominam, od 1 lutego można już składać na nowy okres świadczeniowy. To jest też coś, co bardzo ułatwia życie, a że ułatwia, to też ta refleksja przychodzi po czasie, bo dopiero jak mamy do czegoś dostęp, to stwierdzimy, kurczę, faktycznie to jest wygodne. Czemu tego nie było wcześniej? Czyli czasem sami już z góry zakładamy, że my musimy jakby pokonać pewne trudności, żeby zrealizować coś, czy żeby właśnie mieć ten nomen omen dostęp do jakiejś usługi, czy w ogóle szerzej do jakiegoś dobra. A dopiero kiedy zostanie wprowadzone jakieś udogodnienie, no tutaj część została wymuszona przez okoliczności, mam na myśli pandemię koronawirusa, kiedy no w ogóle się upowszechniły wszelkiego rodzaju zdalne konferencje, zdalne zajęcia, lekcje i tak dalej. I też pojawiła się ta potrzeba, żeby wprowadzić albo usprawnić już istniejące e-usługi. I to też, to wszystko się składa właśnie na ten taki konglomerat, który możemy nazwać właśnie globalnie dostępnością obiektów, czy w ogóle dostępnością usług publicznych. Choć nie tylko publicznych, coraz częściej.
Niektórzy pracownicy, niektórzy właściciele, niektórzy dyrektorzy, prezesi nie zdają sobie sprawy z tego, co tak naprawdę warto zmienić, żeby być dostępnym. Wiemy, że są specjalne dokumenty, które wyznaczają kierunki, wiemy, że są szkolenia, w których też warto wziąć udział, ale niektórzy wciąż mówią, że ale dla niewidomych coś robimy, przecież ich jest niewielu. Czy korzystali z naszych usług, albo głusi naprawdę, czy głusi tutaj przychodzą? Więc proszę powiedzieć, jak to z Pana perspektywy wygląda. Czy to zapotrzebowanie naprawdę jest i czy osoby z różnego rodzaju, na przykład niepełnosprawnościami, czy rzeczywiście chcą tak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym?
Zdecydowanie. Tu jest, według mnie, to jest trochę mylenie skutku z przyczyną. To znaczy, nie dlatego nie mamy tych usług, bo nie przychodzą do nas, no dajmy na przykład osoby głuche, tylko w drugą stronę te osoby głuche nie przychodzą, bo z góry wiedzą, że na przykład pewnych rzeczy nie załatwią. Więc kiedy po pierwsze wprowadzamy, a po drugie też informujemy o tym, że na przykład mamy osobę migającą, która pomoże załatwić sprawę osobie głuchej, która się posługuje polskim językiem migowym, czy na przykład jeżeli poinformujemy, że mamy osobę chociażby takiego koordynatora do spraw dostępności, do którego można się zwrócić i on na przykład nas pokieruje, jeżeli jeżeli mamy jakiś taki problem niestandardowy, to dopóki my o tym szeroko nie mówimy, to faktycznie takie osoby będą się pojawiać rzadko, albo się pojawią jakoś sporadycznie, no i często też już z odpowiednim nastawieniem, czemu trudno się dziwić, bo na przykład jeśli ktoś przychodzi już, no, na dzień dobry wie, że on się będzie odbijał od różnych drzwi, no to trudno się dziwić frustracji takiej osoby. No i rozszerzanie tego na ogół klientów, no to jest oczywiście, no, swojego rodzaju manipulacją. I wiadomo, że w świecie idealnym to wszystkie dobra i usługi, zarówno te publiczne, jak i prywatne, powinny być dostępne dla wszystkich. Chociaż jest to też swojego rodzaju utopią, bo istnieją takie rodzaje niepełnosprawności, szczególnie jeśli chodzi o jakąś niepełnosprawność sprzężoną, dla których nawet takie, no, możliwie bliskie ideału rozwiązania, chociażby wynikające z tego tak zwanego uniwersalnego projektowania, też mogą się okazać niewystarczające. I myślę, że przede wszystkim nad tym się trzeba skupić, to zawsze na różnego rodzaju konferencjach, czy właśnie dyskusjach na temat dostępności pojawia się jak refren to słowo klucz świadomość. I po prostu ta świadomość jest ważniejsza nawet niż te wszystkie remonty, oczywiście, które też są potrzebne, czy modernizacje chociażby budynków, czy szerzej rozumianej infrastruktury, ale przede wszystkim, jeśli mamy tę świadomość, jeśli jest w nas ta wola, żeby tym osobom pomóc, które mogą mieć najróżniejsze potrzeby, no to od tego się zaczyna, bo jeżeli my się z góry nastawimy właśnie, no po co mamy to robić, bo przykładowo ja się spotkałem z takim argumentem, no panie Krzysztofie, no w całym mieście mamy jedną osobę na wózku, o której wiemy, że jest naszym klientem, no i ona zawsze jak przyjeżdża, to tam jakoś ją obsłużymy, nie wiem, ktoś ją pomoże ją wnieść, czy ktoś do niej wyjdzie. No tak, tak jest teraz. I to jest jakaś osoba znana, ale nie możemy założyć, że w przyszłości, czy nawet niedalekiej, że się nie zjawią kolejne te osoby. No i co wtedy? My też powiemy, ale no, mieliśmy jednego klienta. No nie. Oczywiście należy też przyjąć jakieś priorytety, bo często jest tak, to może teraz, kiedy to już jest obowiązek ustawowy, to wygląda to trochę lepiej. Jest to bardziej uporządkowane wskutek audytów przeprowadzonych już przez profesjonalistów. Konkretne wymogi wskazane przez ustawę. Ale wszyscy na pewno znamy te różne podnośniki, które stoją przykryte plan deką, bo są nieużywane. To też osobiście znam taki przykład, że został zamontowany gdzieś tam podnośnik, który miał niwelować barierę kilku stopni i on się psuł, bo był po prostu nieużywany. Bo akurat osób z tego rodzaju niepełnosprawnością nie było w tej akurat placówce i on nie był, jak zgodnie ze starą regułą, która dotyczy chociażby samochodów, także samochód się najbardziej psuje, jak nie jeździ, no to tego typu urządzenia też, kiedy nie są konserwowane, kiedy nie ma tego smarowania, no, kiedy ten silnik nie pracuje regularnie, nie jest doglądany, no to też jakby fizycznie to się gdzieś tam potrafi zapiec, gdzieś coś się potrafi zablokować, więc też jakby, no, musimy sobie odpowiedzieć, szczególnie w przypadku jakiegoś stanu zastałego, kiedy mamy jakiś budynek, który już istnieje i my go modernizujemy, co przede wszystkim jest potrzebne, czy faktycznie na przykład musimy, no, władować kupę kasy, żeby wybudować podnośnik, czy może jednak skupmy się na początku na tak trywialnej rzeczy jak prawidłowe oznaczenie naszego budynku, bo na przykład ktoś nie może do nas trafić i wiecznie ludzie gdzieś tam zachodzą do sąsiednich instytucji, tak mówię czysto abstrakcyjnie, nie mam w tej chwili żadnego konkretnego obiektu na myśli i może pójść w tę stronę, a później właśnie w miarę jakichś środków, czy szczególnie w przypadku podmiotów, które mogą się starać o różnego rodzaju dofinansowania, właśnie pisać różne wnioski, brać udział w różnych projektach, które pomogą nam po kolei jakieś bariery niwelować. No ale tu wracam do tego pojęcia świadomości. No to musimy przede wszystkim posiąść tę wiedzę, chociażby w postaci jakiegoś wywiadu środowiskowego, czy po prostu odejść od tego przysłowiowego biurka na chwilę i się rozejrzeć, popytać na przykład chociażby pracowników, którzy są na tym tak zwanym front desku, z czym oni się najczęściej stykają, czy na przykład, nie wiem, mamy dużo matek z dziećmi, w związku z tym racjonalne by było zamontowanie przewijaka, czy jest sensowny pokój dla matki karmiącej i tak dalej, no bo nie sztuką jest zrobić coś, bo na przykład się znalazły jakieś luźne środki, wiadomo, często szczególnie instytucje publiczne mają jakiś napięty plan finansowy, więc każde środki, które się zwolniły, są na wagę złota. I tak jak mówię, nie sztuką jest je władować w coś, bo akurat, mamy kasę, to nie wiem, zróbmy ten pokój dla matek karmiących, podczas gdy mamy na przykład taką specyficzną branżę, że odwiedzają nas głównie mężczyźni, prawda? I może warto jednak, no, przede wszystkim racjonalnie podchodzić do tematu.
Dobrze, gdy ta dostępność sprawia, że mamy jakąś swobodę, że mamy możliwość wyboru. Nie tylko jesteśmy w stanie dostać się gdzieś, załatwić naszą sprawę, ale możemy to zrobić tak, jak tego chcemy. Ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z osobami także w kontekście dostępności kina dla osób poruszających się na wózkach. No i jedna osoba mówi, że szkoda, że te wózki mogą stać na samym dole, tuż przed ekranem. Fajnie by było, gdybyśmy mogli dostać się gdzieś wyżej. Nawet gdyby pracownik kina pomógł mojemu synowi po prostu przenieść go na przykład na rękach wyżej. Byłoby to dla nas wystarczające. A z kolei druga osoba mówi, nie, ja chcę sama. Ja nie chcę być wnoszona przez kogoś na rękach na fotel w rzędzie 10. Chociaż rzeczywiście, no fajniej byłoby być gdzieś wyżej, a nie tylko na parterze. Więc to też pokazuje, że ludzie dopuszczają różne możliwości wsparcia, ale ważne właśnie, żeby mieć ten wybór.
Zgadza się. Nie nam jest decydować. Nam jako, tu jakby mówię w imieniu przedstawicieli właśnie urzędów, instytucji publicznych, czyli jakby z punktu widzenia tych podmiotów, które obsługują osoby, czy to z niepełnosprawnościami, czy z różnymi potrzebami. Więc jakby nie można z góry zakładać, tu się posłużę takim dowodem anegdotycznym. Ostatnio natrafiłem na dyskusję na jednym z fanpage'ów, gdzie pojawił się wątek właśnie dostępności akurat dla osób niskorosłych. Temat był niebanalny z perspektywy bariery, ale banalny w sensie czynności, bo chodziło o umywalkę, która jest za wysoko zamontowana. I gdzieś tam w komentarzach się rozwinął właśnie wątek nazewnictwa. Co to ma być? Jakaś osoba z niskorosłości. I tutaj cytuję, żeby nie było, że przecież to są karły, podobnie jak mówienie osoba z niepełnosprawnością jest jakąś tam dziwną nowomową, że przecież dla mnie zawsze dobry był poczciwy inwalida. No i oczywiście tam krew mi oczy zalała, tam się zacząłem rozwijać.
Poczciwy inwalida.
Tak. No właśnie to mnie szczególnie ubodło. I oczywiście świadom tego, że albo się nie doczekam reakcji, albo się doczekam reakcji mocno agresywnej, ale napisałem, że do tej osoby, czy ona nie widzi tego paradoksu, że to ona tak twierdzi, że dla niej, gdzie no założyłem, że jest to osoba w pełni sprawna i w sytuacji, kiedy ona twierdzi, że przecież to przez lata się mówiło, tak, no jeszcze właśnie ten przymiotnik poczciwy, mówiło się o inwalidach i komu to przeszkadzało. No przeszkadzało, tylko może tych kanałów do wyrażenia tego niezadowolenia było mniej, mniejsza była siła przebicia różnego rodzaju właśnie mniejszości. Nie może osoba, która sama czegoś nie doświadczyła, nie może narzucać, jakby stawiać się w tej sytuacji, bo to jest no skrajnie nieempatyczne i mówić, że no co jest złego w tym, że na przykład kogoś tam no wniosą. No może być coś złego, bo tak jak pani powiedziała, no ktoś może powiedzmy przyjąć to, że w ostateczności niech tam, że jakby priorytetem jest to, żeby na przykład obejrzeć ten film z środkowego czy ostatniego rzędu, a jaki środek do tego doprowadzi, to już jest kwestią wtórną. Ale na przykład, i to może być ta sama osoba na różnym etapie życia, taki ktoś może stwierdzić, na którymś etapie, no hej, jest to dla mnie uwłaczające. Mam, nie wiem, 30 lat, idę ze znajomymi do kina i oni sobie mogą wybrać miejsce w każdym rzędzie, a ja jestem skazany czy skazana na zadzieranie nosa przed samym ekranem, tak, i rozglądanie się przez cały seans, żeby ogarnąć w ogóle całą szerokość kadru. Więc tutaj jest dla mnie taka kwestia zapalna i no, zawsze się będę o to wykłócał, że nie może osoba, która sama tego nie doświadczyła, narzucać albo, co jest jeszcze gorsze, bagatelizować takie potrzeby. Tutaj mam też jakby przypadek, jakby to powiedział mój kuzyn, znam to z autopsji i to ze swojej. Pozdrawiam, Robert, jeśli mnie będziesz słuchał. I ja potrzebuję samochodu, który jest dostosowany. Są to jakieś gigantyczne środki, ale przede wszystkim musi to być samochód z automatyczną skrzynią biegów. No i ostatnio pojawiła się kwestia zmiany drugiego samochodu mojej żony i właśnie ona w tej chwili jeździ manualem. No ja mówię, że szukamy już auta w automacie, żebym ja też w razie czego mógł się przesiąść, pojechać. No i tam rozmawiałem z pewną osobą, z którą zazwyczaj się konsultuję w kwestiach motoryzacyjnych. No i ta osoba mówi, no ale Krzysztof, no dobra, no może ostatecznie będziemy szukać w automacie, no ale może się nic nie znajdzie. Ja mówię, słuchaj, nie może być tak. Mówię, ile ty masz samochodów? On mówi, no tam łącznie mamy 3. Ja mówię, no i sobie teraz wyobraź, że możesz jeździć tylko jednym. No i cisza. A my, no wyobraź sobie, mówię, no i co wtedy? Mówię, i to jedno ci się psuje, i co? No i nie było kontrargumentu na to. Bo to jest, jakby tak łatwo zapominamy o naszych przywilejach, naszych, czyli osób, które jakby w danej kwestii nie potrzebują jakiegoś wsparcia, czy jakichś szczególnych warunków, bo my to przyjmujemy, no co, to jest to naturalne, tak? Jesteśmy zdrowi, no to najłatwiej jest pokazać na przykładzie osób, które nie mają problemów z poruszaniem się, no. Czy my się zastanawiamy, czy wchodząc do jakiegoś budynku musieliśmy pokonać schody, czy musieliśmy, nie wiem, otworzyć drzwi ciężkie? No nie. Kiedy się nad tym zaczynamy zastanawiać? Kiedy sami napotkamy na jakąś barierę, tak? Kiedy na przykład, nie wiem, nie jesteśmy zbyt silni, a musimy otworzyć jakieś ciężkie, masywne drzwi, no to wtedy nam nagle się coś zapala, tak? O kurczę, ale ciężkie, ledwo wszedłem.
Dzisiaj jechałam z koleżanką, która porusza się na wózku. Ona prowadziła, zresztą jest świetnym kierowcą, pozdrawia Maga. Podjeżdżamy, oczywiście wszystkie miejsca pozajmowane. Mówię, o, tam jest jakieś miejsce. A ona mówi, ale to daleko. Ja pomyślałam sobie, wcale nie tak daleko, ale z perspektywy wózka i z tej perspektywy, że jest śnieg i błoto pośniegowe, bo taka akurat była pogoda, no to przez to błoto przejechać nie jest łatwo. Więc to naprawdę ta perspektywa się zmienia, gdy mamy do czynienia z konkretnym przypadkiem, najczęściej z naszym.
Oczywiście, dlatego na wielu szkoleniach dotyczących dostępności są takie ćwiczenia, na przykład zakłada się opaskę i dostaje się białą laskę do ręki i mamy chociażby przejść z punktu A do punktu B, dostaje się właśnie wózek, na którym trzeba usiąść i się przejechać. No i to wystarczy parę minut. Kiedy byłem na jednym takim szkoleniu, no to prosta rzecz, wyszliśmy do jednego ze sklepów i ja akurat założyłem właśnie tą opaskę i miałem się wcielić właśnie w osobę, no, całkowicie niewidomą i no, coś kupić. Miałem sobie wybrać po prostu dowoli. No i sobie tam wymyśliłem jakiś, już nie pamiętam dokładnie, batonik. I mówię do pani sprzedawczyni, gdzie są batoniki? I tam sobie wymyśliłem jakieś tam zdrowe, tak, z daktylami. A pani niewiele myśląc, to się dowiedziałam od osoby, która to widziała, o tam na tamtej półce i pokazuje mi palcem, prawda? No i teraz, no wiadomo, że to było też w warunkach takich, nazwijmy to w cudzysłowie, laboratoryjnych, że my weszliśmy całą grupą, panie zostały też, zostało to panią przedstawione, ale właśnie nawet mimo tego i tak się pani zapomniała i pokazała mi palcem. I ile takich sytuacji się zdarza na co dzień, no bo no co, no też mamy zakodowane, no bo jednak no, nawet statystycznie rzecz ujmując, osoby z niepełnosprawnościami no, są w mniejszości, aczkolwiek, no co wskazują wyniki ostatniego spisu powszechnego, nie aż tak małą jakby się wydawało, bo to już są miliony osób deklarują, że mają różnego rodzaju niepełnosprawność, w tym tę niestwierdzoną, nieudokumentowaną orzeczeniem. Ale no jakby proporcja jest taka, że jednak więcej, szczególnie jeśli chodzi o to, kogo widzimy na co dzień. No to jednak te osoby statystycznie widzimy rzadziej, no jeśli ktoś szczególnie nie pracuje w określonym środowisku, czy nie ma w rodzinie, to czasem może przez większość, czy swojej kariery, czy nawet przez większość życia się stykać nieregularnie. I wtedy no niestety często tam właśnie tą reakcją jest albo szok, albo są takie zachowania, no przepraszam za wyrażenie, ale takie głupkowate. Czyli tak jakby my się trochę zachowujemy wtedy, troszkę jakby jesteśmy zawstydzeni, troszkę zbici z tropu. Sztandarowy przykład z wielu podręczników savoir-vivre, czy można osobie niewidomej powiedzieć do widzenia. I my tak się łapiemy i tak czasem chcemy przedobrzyć i nie wiem, weźmiemy osobę, która jest na wózku i my ten jej wózek pchamy, no bo przecież w naszym mniemaniu my jej pomagamy. No, do mnie kiedyś na ulicy podbiegła jakaś pani, mi chciała buta wiązać, bo widziała, że gdzieś tam się mocuje ze sznurówką i też w sumie nie wiem, kto w tym momencie był bardziej zawstydzony całą tą sytuacją, więc ponownie wraca ten motyw świadomości, że w tym tkwi jakby wszystko, że wystarczy, że my dopuścimy do siebie tę świadomość, że po prostu coś może być inaczej, że coś może komuś nie odpowiadać i że to nie jest wymysł tej osoby. To już jest nawet nie połowa, tylko 3/4 sukcesu. Bo wszelkiego rodzaju takie udogodnienia, no to już, tak jak mówimy, często są jakieś obiektywne kwestie, głównie finansowe, które mogą stanąć na przeszkodzie, ale jeżeli jest ta wola, to zawsze jakoś tam ten dostęp alternatywny da się zapewnić. No a jeśli no my z góry przyjmiemy, że ktoś wydziwia i czemu nie może, nie wiem, wysłać kogoś, czemu nie może go ktoś wnieść, tak jak mówiliśmy, nie wiem, czemu ktoś nie może za niego czegoś napisać, no to wtedy to nie dojdziemy nigdy do konsensusu.
Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji oraz regionalny koordynator do spraw dostępności w lubelskim oddziale ZUS, jest gościem Radia Lublin.
O bezmiarze życia, bez miar. Audycja Agnieszki Krawiec.
Panie Krzysztofie, zadam pytanie. Jeśli jest trochę niestosowne, to przepraszam z góry. Dlaczego pan pracuje?
Bo muszę, jak każdy.
No właśnie, jak każdy, bo niektórzy powiedzieliby, nie, no jeśli można mieć jakieś orzeczenie, jeśli mamy jakiś rodzaj niepełnosprawności, jeśli jest taka szansa, żeby nie pracować, to po co?
No to ponownie, tak mówią głównie osoby, które same do czynienia z niepełnosprawnością nie mają, przynajmniej tego pierwszoosobowego, i które niekoniecznie się orientują też w kwestii zarówno świadczeń, jak i w ogóle rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Ponieważ po pierwsze, to mogę powiedzieć też jako pracownik ZUS-u, nie ma czegoś takiego, to jest bardzo, bardzo powszechny stereotyp, jak renta inwalidzka czy renta z tytułu niepełnosprawności. Renta jest z tytułu niezdolności do pracy. I tutaj pytanie zasadnicze, czy można być osobą niepełnosprawną, a być zdolnym do pracy? Oczywiście można. I to w dobie różnych rozwiązań, chociażby umożliwiających pracę zdalną, czy różne takie udogodnienia istniejące, sprawia, że tych osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy wchodzi dużo więcej. Bo nie jest już na przykład przeszkodą poruszanie się na wózku. Mamy świetnych niewidomych fizjoterapeutów, czy niedowidzących. Znam osobiście takie środowisko, gdzie naprawdę jest bardzo duża reprezentacja. Więc po pierwsze, nie jest tak, że z automatu, mając orzeczenie o niepełnosprawności, można być rencistą i się otrzymuje jakieś świadczenie. A po drugie, no, często te świadczenia jakby same w sobie nie są na tyle wysokie, żeby umożliwiać faktycznie takie funkcjonowanie w 100%, tak jak to się stereotypowo myśli, tak, że kiedyś było określenie rodzina 500+, albo nie na świadczenie, tylko na pewien jakby na pewne zjawisko, tak? Lekko pogardliwe, tak samo się mówi na niektórych, że tam sobie, nie wiem, lecą od zasiłku do zasiłku, czy tam sobie na rencie siedzą i dobrze im jest. No, no jest to straszna bzdura, już nie wspomnę o przypadkach osób, które się muszą zajmować na różnego rodzaju świadczeniach opiekuńczych osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, bo to już jest w ogóle praca i to 24 godziny na dobę. Nie jest tak, że osoba z niepełnosprawnością automatycznie ma prawo do jakichś świadczeń, które jej zapewniają fajny byt bez konieczności dorabiania i w ogóle wystarcza na wszystko, a może i nawet jeszcze można coś odłożyć. Owszem, jest rozbudowany coraz bardziej, na szczęście, coraz bardziej dostępny też, jeśli chodzi o informowanie o tym katalogu. Katalog świadczeń, które mogą w różny sposób ułatwić, czy to przez dofinansowanie do zdobycia prawa jazdy, czy też dofinansowanie do zakupu samochodu, bądź oprzyrządowania do takiego samochodu, czy różnego rodzaju sprzęty, komputer z odpowiednim oprogramowaniem. No, nie będę teraz streszczał programu Aktywny Samorząd, bo głównie ten program mam na myśli, ale to ciągle są środki jakby pośrednie. To nie jest jakby cel sam w sobie, tylko to są właśnie środki, które mają tę naszą niepełnosprawność w pewien sposób zniwelować. Bo czym jest niepełnosprawność? Niepełnosprawność definiuje się jako brak możliwości dopełnienia określonych ról społecznych. To oznacza, że my nawet pomimo naszych jakby starań, pomimo udogodnień, no pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie, mówiąc już tak jakby potocznie, przeskoczyć. Są środki, które właśnie mogą pewnym barierom, czy to zapobiec, czy pewne bariery jakoś tam nam pomóc ominąć, czy chociażby uczynić bardziej znośnymi. Ale w dalszym ciągu to nie jest tak, że my sobie możemy siedzieć, zresztą nawet dodając ten czynnik, że tak powiem, moralny, to też nie jest fajne, że ja na przykład się czuję jakimś, że użyję populistycznego określenia, jakimś, nie wiem, wrzodem na społeczeństwie, tak, który żeruje na państwie z różnych świadczeń, bo to nie jest dla nikogo fajne. I tu się pojawiają różne takie właśnie określenia o negatywnych konotacjach, właśnie jałmużna, jak właśnie jakieś...
Na garnuszku państwa.
Tak, na garnuszku państwa. O to. I to... No oczywiście nie mogę się wypowiadać za całość społeczności osób z różnymi niepełnosprawnościami, ale no 100% osób z niepełnosprawnościami, które ja poznałem, chce pracować. Jeśli nie może znaleźć tej pracy, to są z tego powodu sfrustrowane, są z tego powodu niezadowolone. I ponieważ sam w przeszłości korzystałem z pośrednictwa różnego rodzaju właśnie agencji, które pomagają, czy to przeprowadzić jakiś staż, czy właśnie znaleźć pracę osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, no też jakby zawodowo z tymi osobami też później rozmawiałem na te tematy i wszyscy zgodnie podkreślałem, że to jest po prostu błędne koło, bo często osobom z niepełnosprawnością nie chce się dać pracy, no bo nie mają doświadczenia. No a gdzie mają zdobyć to doświadczenie, skoro ich się nie chce przyjąć ze względu na tę niepełnosprawność? I sam kiedyś pracowałem przez pewien czas właśnie w portalu internetowym, który zatrudniał wyłącznie osoby z niepełnosprawnością w swojej redakcji. No i właściciel mówił, że redaktor naczelny mówił, że on był w ciężkim szoku, bo nie mógł powiedzieć tak, żeby nie było tak za różowo, że faktycznie, że każda osoba z niepełnosprawnością, która przychodziła, to było wielkie wow i tak dalej, bo zdarzali się i leserzy, i kombinatorzy, tak samo jak się zdarzają
jak wszędzie.
Wszędzie, zgadza się. Więc tu nie można jakby generalizować, ale mówił, że no, był w szoku, bo na przykład wszelkiego rodzaju, nawet jeśli się zdarzały jakieś uwagi do pracy, to nie wynikały one właśnie z niepełnosprawności. To nie wynikało z tego, że na przykład, obrazowo powiem, osoba bez ręki wolniej pisała na klawiaturze albo osoba niedowidząca wolniej obsługiwała komputer, bo to są wszystko rzeczy do przeskoczenia. Że jeżeli istniał jakiś problem, to był to problem, który wynika z natury, no po prostu z lenistwa, tak samo jak można mieć leniwego pracownika w pełni sprawnego. Oczywiście no też niektórzy pracodawcy zwracają uwagę na rzekomo bardzo duży katalog jakichś uprawnień i ułatwień, który sprawia, że osoba z niepełnosprawnością może nie być tak wydajna. No, mam tu na myśli chociażby krótszy dzień pracy, czyli ta 7-godzinna norma pracy dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem, czy też prawo do tych dodatkowych 10 dni urlopu. I jakiś czas temu miałem okazję prowadzić szkolenie właśnie takie w temacie podnoszenia świadomości pracodawców, kadry zarządzającej właśnie w zatrudnianiu i pracowaniu w ogóle z osobami z niepełnosprawnością. No i wspólnie doszliśmy do takiej konkluzji, że przecież jeśli stosować ten tok myślenia, no to tak, no powinniśmy przestać w ogóle zatrudniać kobiety, no bo przecież kobieta może zajść w ciążę i pójść na zasiłek macierzyński.
Powinniśmy
przestać zatrudniać osoby, które mają dzieci, szczególnie takie małe w wieku przedszkolnym, no bo wiadomo,
teraz
takie dziecko
same wirusy.
Tak, choruje i wtedy taka osoba jest, już tak bym celowo użyję hiperboli, non-stop na zwolnieniu. I tak dalej, i tak dalej. Także idąc w tę stronę, to my w zasadzie zawęzimy, że poza, nie wiem, zdrowym 25-letnim mężczyzną bez dzieci i bez stwierdzonej jakiejkolwiek choroby, no to my nie możemy zatrudniać nikogo, bo każdy może mieć na jakimś etapie życia prawo do jakiegoś świadczenia czy ułatwienia. A poza tym, no, zapominamy o jednej takiej no, przykrej w sumie rzeczy, że wszyscy chorujemy i może się zdarzyć, że ktoś, czytamy przecież często o takich sytuacjach, tak, że nie wiem, chłop zdrów jak ryba, nie wiem, obudził się i nie mógł wstać z łóżka, bo odjął mu władzę w nogach. No to już tak mówię oczywiście czysto abstrakcyjnie, ale przecież zdarzają się takie sytuacje, kiedy komuś z dnia na dzień się zdrowie tak pogarsza, że on po prostu nie jest w stanie wykonywać, nie mówię tylko o pracy, ale w ogóle codziennych czynności. I też właśnie ten, no nazwijmy rzeczy po imieniu, brak empatii często się bierze właśnie z tego, że ludzie albo udają, że tego nie wiedzą, albo nie dopuszczają do siebie tej myśli. I to jest właśnie wszystko jest fajnie, kiedy oceniamy właśnie z takiej perspektywy osoby zdrowej, która sama no, wydaje jej się, że niczego nie potrzebuje. No, nawet taka no, banalna i częsta kontuzja, no łamiemy nogę i już nagle się pojawia, że wymagamy jakiegoś szczególnego traktowania, szczególnego dostosowania, potrzebne nam są jakieś ułatwienia, udogodnienia. Więc zagadnienie właśnie pracy dla osób z niepełnosprawnościami jest zagadnieniem bardzo zniuansowanym i z pewnością nie jest tak, że osoba, która ma niepełnosprawność i z tego powodu ma jakieś świadczenia albo i nie ma tej pracy, czy nie może tej pracy znaleźć, na pewno nie jest to sytuacja dla tej osoby komfortowa i uważam, że podchodzenie do tego w jakiś taki sposób właśnie bardzo zachowawczy, że właśnie my te osoby tak, nie wiem, traktujemy jako troszkę taką jakąś ciekawostkę albo traktujemy to jako, nie wiem, liczbę, która jest potrzebna, żeby osiągnąć tam ten limit, żeby nie musieć odprowadzać wpłat do PFRON-u, czy takie też instrumentalne podejście, no to na dłuższą metę się nie sprawdzi, bo to się przekłada na na całą resztę pracy, na jakieś morale, na kulturę tej pracy, na to, jak pracownicy się do siebie odnoszą, tak? Czy na przykład ta osoba, która ma niepełnosprawność, no tak, wszyscy garują do 16, a ona wychodzi o 15, tak? No i jeśli my zbudujemy od początku taką atmosferę, nawet jeśli już zatrudnimy taką osobę, no to wiadomo, że ona później sama się będzie czuła winna, choć nie powinna, że ona korzysta z tego, tak, że wychodzi tę godzinę wcześniej, czy że wykorzystuje ten dodatkowy urlop, który jej się zwyczajnie należy. No, czasem mi się zdarzało odpowiadać, jak tam ktoś mnie zaczepił, że wcześniej wychodzę, ja mówię, no, że chętnie się z tobą zamienię. Mówię, ty dostajesz moje zdrowie, a ja dostaję twoje 8 godzin. No i na tym się zawsze dyskusja kończy.
To też często pojawia się, gdy podawane są przykłady miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Dlaczego one są tak blisko sklepu? A że ja tylko tu podjadę na chwilę, nikomu nic się nie stanie, bo przecież było wolne. W rozmowie wybrzmiewa to, a chcesz się ze mną zamienić na stałe, nie na te 5 minut?
No tu ponownie wychodzi brak świadomości, brak empatii. Też się spotkałem z taką sytuacją jakiś czas temu, pod jednym z marketów, gdzie są zamontowane te parkometry, czyli to jest teren prywatny, no i tam też są wyznaczone koperty, potocznie mówiąc, z tym, że no z racji, że to jest teren prywatny, to jakieś tam są niuanse, że to niekoniecznie się przekłada jakby wprost na przepisy, no bo wiadomo, że często też to jest policja czy straż miejska są bezkarne, no bo przecież teren prywatny, więc oni nie odholują i tak dalej. I kiedyś właśnie zwróciłem uwagę takiemu panu, który stanął na tym miejscu, i bo razem wchodziliśmy do sklepu, i mówię, czy wie pan, że pan stanął na miejscu dla osób z niepełnosprawnością? A on do mnie, a wie pan, że nie? I tam mi zaczął sypać jakimiś tam paragrafami z ustawy o ruchu drogowym. Ja mówię, proszę pana, ale się nie odwołuję do pana znajomości przepisów, tylko też do jakiegoś poczucia przyzwoitości. No ale pan był jakby nieugięty, no bo przecież w świetle ustawy według niego, no to nie jest to miejsce, więc on sobie stanął. A gdzie miał stanąć? No i tak można się jakby przekopywać, mówiąc brzydko, na argumenty bardzo długo, bo taka osoba po pierwsze wie, że jest jakby w tym konkretnym przypadku trochę bezkarna, a po drugie, jakby ona nie czuje na sobie jakiegoś przymusu, nie widzi nad sobą jakiegoś widma, jakiegoś też ostracyzmu, no bo paradoksalnie to działa w drugą stronę. To jakby te osoby, które, przynajmniej w odbiorze społecznym często, te osoby, które zwracają na to uwagę, to one są poddawane jakiemuś ostracyzmowi, że czemu zwracają uwagę, bo się awanturują, bo są roszczeniowe, a przecież, nie wiem, i tak mają tych kopert dużo, jakby znamy to wszyscy. Także tu jest cały czas duża praca, bo wszystkie przepisy świata nie wystarczą, jeśli w głowach też nie będzie zachodzić przemiana, aczkolwiek nie chcę być takim całkiem czarnowidzem, bo też jest pod tym względem dużo, dużo lepiej. Tu też jakby to młodsze pokolenie też jest w wielu aspektach bardziej inkluzywne, jakby oni mają troszkę inny system wartości i często też zauważam, że ta młodzież jest bardziej taka zróżnicowana, nawet jeśli jakby czysto wizualnie się patrzy na te osoby, i że dla nich jakaś tam
różnorodność w wielu wymiarach jest normą.
Tak, jest normą i dla nich to jest nic nadzwyczajnego. To kiedyś na jednym z dużych festiwali też widziałem taki obrazek, mnie tak zauroczył, że właściwie nawet nie pamiętam, czy on szedł, czy on się poruszał przy pomocy jakiegoś też urządzenia. Chłopak, który miał jakąś dysfunkcję, chyba i rąk, i nóg, że miał bardzo, bardzo zniekształcone dłonie, i szedł, i on nawet nie był w stanie tej ręki prosto trzymać, i szedł z piękną dziewczyną i ona go tak za ten jeden paluszek trzymała, trzymali się za ręce, bo tak, żeby jemu to też nie przeszkadzało. I sobie pomyślałem, że super, że tak powinno być, że po prostu pewne kwestie powinny być przezroczyste. No i mam nadzieję, że idzie ku dobremu, może to też jest troszkę moje myślenie życzeniowe, ale liczę na to, że też różne działania, które są podejmowane zarówno oddolnie przez same środowiska osób z niepełnosprawnościami, przez NGOsy, jak również odgórnie, chociażby w postaci narzuconego ustawodawstwa, które też zobowiązuje niektórych, bo jednak czasem ten metaforyczny bat państwa się przydaje w pewnych kwestiach, te sankcje, czy samo widmo tych sankcji, i że te działania odgórne i oddolne gdzieś tam wspólnie ten wektor wypracowują, który pcha tę naszą świadomość trochę wyżej, że możemy się wznieść ponad nasze jakieś czy uprzedzenia, czy niewiedzę, po prostu czasem niestety ignorancję.
I po to też jest nasza audycja, żeby dzielić się doświadczeniami, opiniami, no i żeby zmieniać naszą świadomość. Ja dzięki radiu nauczyłam się bardzo dużo i czuję, że to jest po prostu proces. I na te zmiany, na nowość, na inność, na różnorodność po prostu trzeba być otwartym. Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo. Ja tu sobie jeszcze mnóstwo rzeczy wypisałam do rozmowy z panem, chociażby ten język i kwestie zasad prostego języka także w urzędach. Mam nadzieję, że jeszcze pan przyjmie moje zaproszenie do studia radiowego i o tym między innymi porozmawiamy.
Z przyjemnością. Bardzo dziękuję za rozmowę i za zaproszenie.
Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji oraz regionalny koordynator do spraw dostępności w lubelskim oddziale ZUS był państwa moim gościem. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Krawiec. Do usłyszenia.
Bezmiar.